wykład dotyczy piątej głównej prawdy wiary. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Wykład wygłosi ksiądz doktor habilitowany Jacek Kępa, pracownik Wydziału Teologicznego. Prosiłem, żeby powiedział, ile dusza waży. Uśmiechnął się, no ale nie wiem teraz, czy... Bracia i siostry, ksiądz profesor Jacek Kępa wśród nas. Człowiek nie tylko wielki wzrostem, ale człowiek o wielkiej duszy. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, więc sprawa, zagadnienie niezwykle ważne. Dusza ludzka jest nieśmiertelna, bo dotyczy naszej istoty, a więc warto o nią dbać bardziej niż o wszystko inne. Księże Jacku, dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie i prosimy Ducha Świętego o światło. Powstańmy. Duchu Święty, który oświeca serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę z wami tutaj być. Ksiądz Tadeusz powiedział mi, zwrócił mi na to uwagę, pamiętaj, wszyscy, co tu przyszli, są po trudnym dniu pracy. Nie mów za długo albo nie zamień tego spotkania na suchy wykład dogmatyczny. Będę się starał, ale proszę wziąć pod uwagę, że ja też jestem po całym dniu pracy i liczę na wyrozumiałość, jeśli idzie o jakieś przejęzyczenia, tym bardziej, że widzicie, jestem bez kartki, co zwykle może znaczyć dwie różne rzeczy. Albo, że będzie tak długo gadał, że nie powie amen, albo właśnie, że będzie ciekawiej niż jak jest z kartką. Moi drodzy, czy dusza coś waży? Gdyby coś ważyła, to może niektórzy nie potrafiliby się unieść, ponieważ mają naprawdę wielkie i drogocenne dusze, można by powiedzieć, pełne skarbów wewnętrznych. I na odwrót, gdyby dusza była lżejsza od powietrza, no to strach pomyśleć, co by się działo. Właśnie to mamy sobie powiedzieć o tej niezwykłej duszy, o niezwykłości duszy, że ona jest zupełnie inna, a jednak jest. Jako ludzie wierzący właściwie nie mamy z tym tematem niby wielkiego problemu, dlatego że podstawowe jakby punkty dojścia do prawdy o duszy i to duszy nieśmiertelnej stoją przed nami otworem. Przede wszystkim wiemy i wielokrotnie to sobie w życiu powtarzamy, a szczególnie poprzez naszą wiarę, przez nasze spotkanie z Panem, że wartości materialne, a więc także to, co składa się na nas od strony materii, a więc nasze ciało, to nie wszystko. Że to, co materialne, jest bardzo ograniczone. Jest naznaczone przemijaniem, rozkładem, i w końcu z tym przemijaniem związanym jakimś kresem. Tymczasem nasze przekonanie wiary sięga dalej. Także nasza tęsknota, taka bardzo ludzka tęsknota, nawet niekoniecznie związana z wiarą, sięga dalej. Nawet niechrześcijanie chcą wiedzieć, chcą znaleźć jakąś skałę pewności, że życie nie kończy się, tylko że nie ma tej odpowiedzi jasnej. Tymczasem nasza wiara tę odpowiedź jasną przynosi. Tę jasną odpowiedź daje nam Jezus Chrystus. Jego zmartwychwstanie jest najlepszym znakiem i dowodem zwycięstwa nad śmiercią i otwarcia życia wiecznego. On jest człowiekiem, więc w tym swoim człowieczeństwie nam pokazuje, Oto życie ludzkie się nie kończy. Zmienia się, ale się nie kończy. No dobrze, ale właśnie powstaje pytanie, jak to? Przecież ciało przemija. Przecież wszyscy widzimy, co dzieje się. Możemy widzieć, możemy zaobserwować, co dzieje się z organizmem, z biologią. Prawa biologii są tu nieubłagane. Jeżeli możemy mieć nadal w tym wszystkim nadzieję, głęboką wiarę, że człowiek istnieje po śmierci, to musi istnieć jakiś inny wymiar człowieczeństwa. I ten inny wymiar człowieczeństwa, tak to teraz nazwę, określamy jako duszę. Co więcej, w tym momencie nie da się powiedzieć, że my duszę mamy jako coś zewnętrznego. Ja, Jacek Kępa, czy ja mam duszę? To jest jakieś dziwne. Ja nie wiem, czy ja mam duszę, czy raczej nie powinienem powiedzieć, jestem duszą powiązaną z ciałem. Albo lepiej, jestem istotą, człowiekiem, istotą duchowo-cielesną albo cielesno-duchową. To znaczy to, co cielesne i to, co duchowe w tym życiu doczesnym jest ze sobą bardzo ściśle powiązane. Natomiast po śmierci, jako ta ciągłość mojego ja, trwa dusza. Ale ona nie trwa na wieki jako coś odciętego od ciała, bo gdyby tak było, to byśmy zapomnieli o zmartwychwstaniu Chrystusa. Zmartwychwstanie Chrystusa mówi nam o zmartwychwstaniu ciała, to znaczy o zmartwychwstaniu pełnego człowieka cielesno-duchowego. I dlatego tak to rozumiemy. Po śmierci, czy w momencie śmierci, umiera ciało, dusza żyje dalej. Natomiast to jeszcze nie jest koniec tej całej historii. Jeszcze jest dzień ostateczny. Tajemnica zmartwychwstania ciał i życie wieczne jako istot nas, ludzi, jako istot znowu cielesno-duchowych. No pięknie. A tu się zaczynają problemy, bo ktoś może powiedzieć, ja do mojego ciała mam wrócić, ja nie chcę. Ktoś inny może powie, no ja chętnie, ale proszę w okresie między 22 a 25. Prawda? I tak dalej. Otóż ktoś inny będzie miał inne życzenia. Potem się zaczną życzenia o charakterze plastycznym, prawda? Jak operacje plastyczne i jeszcze cały szereg innych życzeń może się pojawić, jak ja mam wyglądać. Otóż możemy z dużą dozą pewności powiedzieć, że nie o to zupełnie chodzi. Dlatego, że jak nas uczy święty Paweł, na przykład święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, no ale przede wszystkim jak nas uczy Pan Jezus zmartwychwstały, zmartwychwstanie Jezusa, a tym samym i nasze zmartwychwstanie, to nie jest powrót do ziemskiego ciała. To jest jakieś nowe stworzenie. To jest zupełnie nowa rzeczywistość, która nie podlega prawom biologii, historii, nawet fizyki. Nie umiemy za dużo na ten temat powiedzieć, prawie że nic. To jest taka rzeczywistość, która jest ponad tym, co my widzimy dzisiaj, to znaczy ponad przemijalnością, ponad chorobą, cierpieniem. No to my nie umiemy sobie wyobrazić z punktu widzenia doczesnego, co to znaczy żyć w tym ciele przemienionym, które nie podlega przemijaniu, chorobie, katarowi i poważnym schorzeniom i w końcu śmierci. A jednak w to wierzymy, bo to nam objawił Jezus Chrystus. Moi drodzy, popatrzcie, z tego się nam zrobił szybciusieńko, bo staram się tu mówić w skrócie dużym, zrobił nam się pewien taki obraz. Miałem mówić o duszy ludzkiej, która jest nieśmiertelna, a zacząłem mówić o ciele przemienionym. Bo w chrześcijaństwie nie da się, nie wolno tego rozbijać zupełnie. Niedobrze jest, a tak się niekiedy zdarza, niedobrze jest, kiedy mówimy, dusza ludzka jest nieśmiertelna i kropka, i na tym jakby kończymy nasze wyobrażenia o wieczności, o życiu wiecznym. To znaczy, że nareszcie się dusza wyzwoliła z ciała, no i teraz jest swobodna, wolna, właśnie jako nieśmiertelna, szczęśliwa, bo nie jest obciążona tym ciałem. No właśnie, dusza nie waży, ciało waży i to ciało nam ciąży. Otóż to nie jest tak. Gdybyśmy w ten sposób patrzyli na nasz los po śmierci, to byśmy się stali nie tyle wyznawcami Chrystusa, co wyznawcami Platona. Jeżeli ktoś przypomina sobie ze szkoły, ze studiów jakieś takie rzeczy związane z filozofią platońską, to pamięta, że tam właśnie w tej filozofii tak przedstawiana jest ta relacja dusza-ciało. Człowiek to jest dusza chwilowo w doczesności uwięziona w ciele. To się spotkało z naszą wiarą i trochę naznaczyło naszą wiarę do tego stopnia, że i my dzisiaj nieraz możemy zapomnieć o tej stronie drugiej, o właśnie o tym, że jesteśmy powołani do życia wiecznego jako istoty cielesno-duchowe. A to ma ogromne znaczenie dla całego szeregu spraw, na przykład dla naszej moralności. Bo gdybyśmy powiedzieli, że liczy się tylko dusza, a ciało, no to właściwie, skoro jest więzieniem duszy, to czy nie skrócić tego więzienia aż do tego stopnia? No to już jest straszny wniosek, prawda? Ale można i taki wyciągnąć. To o to więzienie nie będziemy się martwić za bardzo, będziemy je poniżać, lekceważyć, traktować jako coś złego, w najlepszym przypadku jako coś takiego bardzo drugorzędnego. A tymczasem co nam mówi Kościół właśnie z tego źródła wiary, z Pisma Świętego? Mówi, ja to także moje ciało jest świątynią, w której mieszka Bóg. I dlatego mam się o moje ciało troszczyć, jest stworzone przez Boga, jest uświęcone Bożą obecnością i jest powołane do życia wiecznego, jakkolwiek przemienione właśnie na ten nowy sposób w życiu wiecznym będzie. Także to jest bardzo ważne. Każdy pomysł, idea taka pseudoplatońska, która lekceważy ciało, prowadzi do bardzo niedobrych wypaczeń. Bardzo niedobrych wypaczeń, które naznaczają zwłaszcza naszą moralność. To jest jeden kompleks zagadnień wokół duszy nieśmiertelnej, ale zdaje się, że winien jestem wam, skoro mamy taką prawdę wiary do opowiedzenia, to winien jestem powiedzenie, gdzie się w którym momencie Kościół jasno powiedział, dusza ludzka jest nieśmiertelna? Ile mam jeszcze czasu?
10 minut.
Dobrze, to od razu muszę do dat przejść. Proszę Państwa, wiara w to, że człowiek jest powołany do życia wiecznego, w chrześcijaństwie sobie żyła bezproblemowo od początku. Pamiętacie z Ewangelii, Pan Jezus jakby wykorzystujący spór między Saduceuszami, Faryzeuszami, potem święty Paweł podobnie. Znaczy tutaj w chrześcijaństwie ten temat powołania do życia wiecznego nie stanowił problemu. I stąd też, kiedy jasno zaczęto mówić o tym pryncypium, czyli o duszy, która po śmierci trwa, tak samo ta nauka o nieśmiertelności duszy wydawała się jak najbardziej oczywista. Raczej problem w ogóle powstał z drugiej strony. Niektórzy chcieli tej duszy dać za dużo, bo zaczęli uczyć o tym, że dusza jest nie tylko nieśmiertelna, ale wieczna. Jaka jest różnica między nieśmiertelna a wieczna? Wieczna to znaczy też nie ma początku, albo przynajmniej ma jakiś początek, ale przed życiem doczesnym. Były takie w starożytności pewne nauki i wtedy Kościół, jak to zwykle bywa, jak był błąd, to Kościół musiał ogłosić dogmat. Więc był taki błąd orygenistów, zwolenników Orygenesa, mówiący, że dusza jest przez Pana Boga stworzona wcześniej, najpierw jest u Pana Boga, uczy się wszystkiego bardzo dobrze, potem idzie do ciała, trochę to zapomina i powoli sobie przypomina wszystko w ciele, potem ciało umiera i dusza wraca do Pana Boga. Więc Kościół odrzucił ten pogląd o tym istnieniu duszy. Najpierw trzeba było jakby zmodyfikować czy skrócić, powiedzieć, dusza ma początek i to równo z początkiem doczesnego życia człowieka. Natomiast o nieśmiertelności duszy trzeba było mówić, kiedy ta nieśmiertelność stanęła pod znakiem zapytania, a to się odbyło dopiero w średniowieczu. Z bardzo osobliwych powodów, których wyjaśniać teraz za bardzo dokładnie nie potrafię, ale po prostu wskutek przyjęcia w chrześcijaństwo myśli filozoficznej Arystotelesa powstała taka koncepcja, że dusza umiera razem z ciałem. Proszę Państwa, wielki święty Tomasz z Akwinu, o którym wszyscy słyszeliśmy, wielki teolog, taki teolog numer jeden w Kościele katolickim, sam musiał się zmagać z tym problemem, dlatego że on wykorzystał filozofię Arystotelesa. To był taki hit tamtego czasu. Filozofia Arystotelesa została odkryta na nowo i święty Tomasz powiedział, to jest świetny materiał do zbudowania gmachu teologii. I on to wykorzystał, tę filozofię Arystotelesa, zbudował system zwany tomizmem potem. Tylko w tym systemie było kilka dziur, to znaczy w tym systemie Arystotelesa trzeba było go dopasować do wiary chrześcijańskiej. I jedna z tych dziur właśnie tak wyglądała. Jest dusza, jest ciało, ale dusza jest formą ciała, więc kiedy umiera człowiek, to ciało się rozkłada, więc forma też znika. Nie ma. Forma bez materii nie istnieje, więc nie ma duszy. Dusza umiera razem z człowiekiem w doczesności. I to musiał Tomasz poprawić i tam sformułował odpowiednie zdania wyjaśniające. I do tego nawiązał potem sobór, najpierw, teraz będzie egzamin z dat, papież Benedykt XIII w 1336 roku w pewnej bulli, a potem sobór. Właściwie kolejne sobory powtarzały tę naukę przed Soborem Trydenckim, jeszcze Sobór w Wien między innymi, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. A więc wtedy to słowo zostało użyte, no bo ktoś poddał w wątpliwość takie stwierdzenie. Nie? Tak to jest z dogmatami, że one są ogłaszane wtedy, kiedy zadzwoni dzwoneczek, kiedy ktoś ogłosi herezję i Kościół musi zareagować. A tak naprawdę od początku chrześcijaństwa jasne było, że człowiek jest powołany do życia wiecznego i dlatego dusza ludzka jest nieśmiertelna. To tyle wyjaśnień z historii, a pozwólcie teraz jeszcze jedno wyjaśnienie dotyczące współczesności. Powiedziałem już jedno, że potrzebujemy troski o nasze ciało, bo dusza i ciało to jedność. To rzeczywistość powołana do tej jedności w wieczności. Aczkolwiek to ciało będzie inne, to jednak jakoś mające odniesienie do tego doczesnego. Ja wiem, jak to wytłumaczyć. Święty Paweł został zapytany, jak to będzie, że ciało zmartwychwstanie. A święty Paweł, taki zniecierpliwiony w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale pisze: o nierozumny, pytasz mnie, no nie rozumiesz, no zasiewa się zmysłowe, a wstaje duchowe, no proste. Nie umiał wyjaśnić też, nie? Prosto to wyjaśnił, ale zasiewa się ziarno, wyrasta kłos. No, tak samo tutaj, prawda? Jest ciągłość, ale postać jest inna. Ale to z zupełnie innego rzędu. Zostawmy to sobie do przemedytowania, do wyobrażeń, do poszukiwania. Nie mamy na to odpowiedzi, bo nie mamy tamtej fizyki, z wieczności tutaj. My mamy tylko tę naszą fizykę, biologię, historię. To jest w związku z tym jedna rzecz, o której już powiedziałem. Ale teraz jeszcze jeden wątek, pozwólcie. Wiem, że już mi czas mija, ale jeden wątek chciałbym jeszcze przekazać. Skoro moja dusza jest nieśmiertelna, ja jestem nieśmiertelny i powołany do takiego osobistego, jednostkowego spotkania z Panem Bogiem, to w tym wszystkim się odbija jak w zwierciadle coś bardzo, bardzo podstawowego dla naszej wiary. Bóg umiłował świat, człowieka, ale to konkretnie oznacza ciebie, Joanno, Barbaro, Stefanie, Grzegorzu, ciebie, mnie. I to ja nie znikam. Nie staję się jakąś masą nieokreśloną. Albo nie znika w Bogu, nie roztapia się. Tylko zawsze pozostaje ja i mój Bóg. I pozostaje na wieki dialog miłości. To jest coś niepojętego, coś bardzo głębokiego i coś bardzo chrześcijańskiego. Generalnie rzecz biorąc, religie wschodu mają tendencję do twierdzenia, że ta perspektywa ostateczna, czy to jest wieczność, czy nie, zostawmy, że ta perspektywa ostateczna to jest zniknięcie w Bogu, jakkolwiek rozumianym Bogu, najwyższej rzeczywistości. Ta najwyższa rzeczywistość mnie tak przerasta, że to jest tak, jakbym krople oliwy wlał do oceanu. Ona zniknie. Więc te religie wschodu, mówię teraz generalnie, mają tendencję do tego właśnie przedstawiania wieczności. Ja znikam. Nie ma dialogu. Nie ma dialogu. Jest moje ostateczne rozpuszczenie się w wieczności. I to jest zbawienie. A my wierzymy przecież w miłość. A miłość chce trwania naprzeciwko, bycia w spotkaniu, w dialogu, jakkolwiek sobie to teraz nazwiemy. Zjednoczenie w miłości zawsze zakłada bycie naprzeciwko siebie. Zjednoczenie w miłości nie oznacza zniknięcia. Zawsze jest ja i ty, ty i ja. Mimo tego pełnego daru, ileż to się napowtarzamy, prawda, że miłość to jest oddać siebie zupełnie i przyjąć zupełnie dar drugiego, ale w tej wymianie nie ma zniknięcia. Jest ty i ja, jest zawsze dialog. To jest coś niezwykle cennego w naszym najgłębszym przekonaniu wiary, w tym dziedzictwie chrześcijańskim, które bronimy na przykład przed tym rozmywającym wpływem, mówię tak bardzo ogólnie, religii wschodu, czy tych filozofii także pewnych swoistych, które tak nie podkreślają naszej tożsamości na wieki, tego, że ja jestem. Jestem dzięki Bogu, który mnie umiłował. Ja jestem ważny, ja się liczę, dlatego że Bóg mnie umiłował. To już chyba tyle będzie tej refleksji o duszy nieśmiertelnej oraz tematach okolicznych na ten temat. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Moi kochani, nie wiem, czy wszystko zrozumiałem, ale we wszystko wierzę. Niemniej trzeba dbać o formę, bo forma świadczy o pięknie, a piękno jest kształtem miłości, a ta miłość jest rozlana w sercach naszych.